Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Wierzę w święty Kościół powszechny i w najwyższego ducha pasterstwa.
Kongregacja Nauki Wiary opublikowała odpowiedzi na pytania dotyczące niektórych aspektów nauki o Kościele. Przedstawimy ten dokument z komentarzem arcybiskupa Angelo Amato, sekretarza tej dykasterii. Następnie gościem programu będzie metropolita warmiński arcybiskup Wojciech Zięba, z którym porozmawiamy o słudze Bożym kardynale Stanisławie Hozjuszu przy okazji złożenia w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych dokumentów diecezjalnej fazy jego procesu beatyfikacyjnego. Na wtorkowy magazyn 10 lipca zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Kongregacja Nauki Wiary opublikowała odpowiedzi na pytania dotyczące niektórych aspektów nauki o Kościele. O dokumencie mówi sekretarz tej dykasterii arcybiskup Angelo Amato.
Wobec błędnych czy niepełnych interpretacji doktryny soborowej, Kongregacja Nauki Wiary pragnie zwrócić uwagę na autentyczne znaczenie wyrażenia Kościół Chrystusowy trwa w Kościele katolickim. Znajduje się ono w konstytucji dogmatycznej o Kościele.
Dlaczego użyto formy odpowiedzi na wątpliwości?
Jest to forma, która nie wymaga długiej, bardzo rozwiniętej argumentacji, tak jak na przykład instrukcje czy noty doktrynalne. W naszym przypadku chodzi o krótkie odpowiedzi na wątpliwości dotyczące właściwej interpretacji soboru. Jest tu 5 pytań i 5 syntetycznych odpowiedzi, które ograniczają się do przypomnienia wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, by dać pewną i niepodważalną naukę w tej materii.
Jaka jest treść dokumentu?
Pierwsze pytanie dotyczy kwestii, czy Sobór Watykański II zmienił dotychczasową naukę o Kościele. Kongregacja odpowiada, że Sobór Watykański II ani nie zamierzał zmieniać, ani faktycznie nie zmienił tej nauki, a jedynie rozwinął ją, pogłębił i szerzej wyłożył. To zresztą wyraźnie stwierdził Jan XXIII na początku Soboru. Sobór chce przekazać doktrynę katolicką czystą i nieskażoną, bez zabarwień i przeinaczeń.
Drugie, centralne pytanie brzmi, jak należy rozumieć stwierdzenie, według którego Kościół Chrystusowy trwa, subsistit in, w Kościele katolickim?
Jest to kwestia, którą różnie interpretowano, nie zawsze zgodnie z soborowym nauczaniem Kościoła. W odpowiedzi kongregacja, cytując Sobór, stwierdza, że Chrystus ustanowił na ziemi jeden, jedyny Kościół. Kościół ten trwa w Kościele katolickim, rządzonym przez następcę Piotra oraz biskupów pozostających z nim w komunii. Trwanie wskazuje na niezmienną historyczną ciągłość i obecność wszystkich elementów ustanowionych przez Chrystusa w Kościele katolickim, w którym rzeczywiście znajduje się Kościół Chrystusowy na tej ziemi.
Dlaczego Sobór użył wyrażenia subsistit in ecclesia catholica, trwa w Kościele katolickim, a nie po prostu czasownika jest?
Niektórzy interpretowali to jako radykalną zmianę nauki Kościoła. W rzeczywistości wyrażenie
subsistit in,
które potwierdza pełną tożsamość Kościoła Chrystusowego z Kościołem katolickim, nie zmienia doktryny o Kościele. Wyraża ono jednak jaśniej fakt, że poza jego organizmem nie ma kościelnej pustki, ale znajdują się liczne pierwiastki uświęcenia i prawdy, które jako właściwe dary Kościoła Chrystusowego nakłaniają do katolickiej jedności.
All'unità cattolica.
Te odpowiedzi mają duże znaczenie ekumeniczne. Czwarte pytanie dotyczy kwestii, dlaczego Sobór określa mianem kościołów również kościoły wschodnie odłączone od pełnej komunii z Kościołem katolickim.
Odpowiedź zaczerpnięto z soborowego dekretu o ekumenizmie, który stwierdza, ponieważ owe kościoły mimo odłączenia posiadają prawdziwe sakramenty, szczególnie zaś na mocy sukcesji apostolskiej kapłaństwo i Eucharystię, dzięki którym wciąż są z nami złączone najściślejszym węzłem, zasługują na tytuł kościołów partykularnych, czyli lokalnych, i są nazywane kościołami siostrzanymi katolickich kościołów partykularnych. Trzeba jednak sprecyzować, że komunia z kościołem katolickim, którego widzialną głową jest biskup Rzymu i następca Piotra, nie jest jakimś zewnętrznym uzupełnieniem kościoła partykularnego, ale jednym z jego wewnętrznych elementów konstytutywnych. Dlatego sytuacja kościoła partykularnego, którą cieszą się te czcigodne wspólnoty chrześcijańskie Wschodu, naznaczona jest pewnym brakiem.
Ostatnie pytanie brzmi, dlaczego dokumenty Soboru i późniejsze wypowiedzi Magisterium Kościoła nie przypisują tytułu Kościoła wspólnotom chrześcijańskim powstałym w XVI wieku w wyniku reformacji?
W tym przypadku rana jest o wiele głębsza. Wspólnoty te, powstałe po liczącej 1500-lecia tradycji katolickiej, nie zachowały sukcesji apostolskiej w sakramencie święceń. Brakuje im zatem koniecznego elementu konstytutywnego, aby być kościołem. Ze względu na brak kapłaństwa sakramentalnego nie utrzymały właściwej, pełnej rzeczywistości misterium eucharystycznego. Dlatego według nauki katolickiej nie mogą być nazywane kościołami we właściwym tego słowa znaczeniu.
Jakie są konkluzje nowego dokumentu Kongregacji Nauki Wiary?
Są trzy konkluzje, jakie możemy wyciągnąć z tych odpowiedzi. Przede wszystkim zachodzi ciągłość między doktryną tradycyjną, a soborową i posoborową. Nowe oblicze Kościoła nie oznacza zerwania, ale harmonię w coraz właściwszym rozumieniu jego jedności i jedyności. Po drugie, jedyny Kościół Chrystusowy, pomimo podziałów, trwa w historii w Kościele katolickim. Jest zatem właściwe sądzić, jakoby Kościół Chrystusa dzisiaj już nigdzie nie istniał albo istniał jedynie jako ideał, infieri przyszłego scalenia czy zjednoczenia różnych kościołów siostrzanych, promowanego przez dialog. Przez słowo subsistit Sobór chciał wyrazić jedyność, a nie mnogość Kościoła Chrystusowego. Istnieje Kościół jako jedyny podmiot w rzeczywistości historycznej. Po trzecie, identyfikacji Kościoła Chrystusowego z Kościołem katolickim nie należy rozumieć w sensie, jakoby poza Kościołem katolickim istniała jakaś eklezjalna pustka. W kościołach i wspólnotach odłączonych istnieją bowiem ważne elementy eklezji. Tak więc, odrzucając niewłaściwe interpretacje Kościoła, odpowiedzi kongregacji przyczyniają się do wzmocnienia dialogu ekumenicznego, w którym poza otwarciem na rozmówcę konieczna jest wierność tożsamości wiary katolickiej. Tylko w taki sposób będzie można dojść do jedności wszystkich chrześcijan w jednej owczarni i pod jednym pasterzem oraz uzdrowić ranę, która do tej pory utrudnia Kościołowi katolickiemu pełne urzeczywistnienie się jego powszechności w historii.
O nowym dokumencie Kongregacji Nauki Wiary mówił sekretarz tej dykasterii, arcybiskup Angelo Amato.
Ksiądz arcybiskup metropolita warmiński, Wojciech Zięba, szczęść Boże, witam serdecznie.
Witam pięknie.
Księże arcybiskupie, faza diecezjalna procesu beatyfikacyjnego kardynała Stanisława Hozjusza jest zamknięta. Dowodem tego są dokumenty, które ksiądz arcybiskup do Rzymu przywiózł i dostarczył do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Trwało to 80 ponad lat. Dlaczego?
Można by powiedzieć, że jest to wyrazem szacunku dla postaci, że proces trwał długo, starannie. I jest jakaś prawda w tym. Przekonałem się chociażby przychodząc do archidiecezji warmińskiej przed rokiem, zapoznałem się ze stanem procesu beatyfikacyjnego. Ogólna opinia była, że proces stoi, że nie rusza z miejsca, a faktycznie rzeczywiście procedury prawne jakby stały w miejscu. Natomiast w międzyczasie wyszło cały szereg opracowań, prac, które z punktu widzenia tej postaci procesu beatyfikacyjnego są bardzo cenne. One przybliżają tę postać współczesnemu i czytelnikowi, i człowiekowi Kościoła. I myślę, że ten czas nie był stracony. Pan Bóg wie, co robi.
Pomógł w tym zapewne rok hozjański, który był zorganizowany z okazji 500. rocznicy urodzin przed przyjściem jeszcze księdza arcybiskupa do archidiecezji warmińskiej.
Tak. Działo się bardzo wiele, ale ja znajdowałem się w innej metropolii. Miałem zupełnie inne sprawy, że tak powiem, na głowie. Przede wszystkim proces beatyfikacyjny Sługi Bożego księdza Michała Sopoćki. I dlatego Hozjusz jakby zszedł z horyzontu. Ale od roku nie ma rady. To jest mój poprzednik wielki. A więc z punktu widzenia nawet takiej sprawiedliwości wobec poprzedników należało ten proces podjąć. i dzięki bardzo wielkiej współpracy przede wszystkim biskupa Juliana Wojtkowskiego mogliśmy 12 czerwca bieżącego roku w kaplicy Warmińskiego Seminarium Duchownego w Chozjanu w Olsztynie zamknąć diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego kardynała Stanisława Hozjusza. To trwało długo rzeczywiście, ale Bogu dzięki mamy to za sobą. A 2 lipca ksiądz Itwuat Jan Jerzy Górny, który został zaprzysiężony i zobowiązany do bezpiecznego złożenia tych dokumentów kongregacji, uczynił zadość i zresztą byłem też przy tym obecny, złożył dokumenty w kongregacji do spraw świętych. Teraz następują przewidziane prawem procedury, ale przynajmniej ten etap mamy za sobą i Bogu niech będą dzięki.
Proces idzie do przodu, to znaczy, że Kościół Warmiński widzi w kardynale Stanisławie Hozjuszu również postać, która by mogła być wzorem obecnie. Jako patron kogo może być przedstawiany Hozjusz dzisiaj? Czym może być przykładem dla innych?
Ja może czcigodnym słuchaczom troszeczkę przypomnę, kim był kardynał Stanisław Hozjusz. Należał do najwybitniejszych postaci Kościoła XVI wieku i to nie tylko Kościoła Warmińskiego, ale Kościoła Powszechnego. Był legatem papieskim na Sobór Trydencki. Odegrał ogromną rolę w umacnianiu Kościoła katolickiego w Polsce. Jako biskup warmiński sprowadził jezuitów do swojej diecezji. Im też powierzył prowadzenie seminarium duchownego w Braniewie na Warmii w roku 1567. W tym roku właśnie na jesieni będziemy obchodzić 440. rocznicę Warmińskiego Seminarium Duchownego, które na cześć swojego założyciela nosi nazwę Hozjanum. Kardynał Stanisław Hozjusz zmarł w Capranica, niedaleko Rzymu. Został pochowany w Bazylice Najświętszej Panny Maryi na Zatybrzu, która tradycyjnie jest kościołem tytularnym prymasów Polski. Oczywiście będąc w Rzymie, składając dokumenty w kongregacji, nie zapomnieliśmy o pielgrzymce właśnie do grobu Sługi Bożego kardynała Hozjusza w Rzymie. Jaka to jest postać na dziś? Przede wszystkim archidiecezja warmińska w zeszłym roku rozpoczęła pierwszy synod archidiecezjalny. Do zadań synodu należy między innymi przyjrzeć się z uwagą religijnej tradycji Kościoła na Warmii, który trwa nieprzerwanie od roku 1243. Tę tradycję budowali biskupi, kapłani, zakonnicy i zakonnice, a także wierni świeccy. Najnowsza, a także dawna historia Warmii posiada wspaniałe przykłady wierności Bogu i Kościołowi. Tutaj chcę przypomnieć męczenników ostatniej wojny światowej. 16 sióstr Katarzynek i jedna siostra Elżbietanka. 28 kapłanów, 6 osób świeckich, których procesy beatyfikacyjne lub informacyjne już się rozpoczęły. Oczywiście tych zamęczonych w czasie ostatniej wojny jest o wiele więcej, ale wymienione osoby już mają swoje procesy. Toczy się proces beatyfikacyjny siostry Barbary Samulowskiej, która 130 lat temu, pod koniec czerwca, należała do tych dzieci, którym ukazała się Matka Boska w Gieczwałdzie. Z odległej historii wydobywamy postać Sługi Bożego kardynała Stanisława Hozjusza. Czynimy to po pierwsze ze sprawiedliwości, aby przypomnieć tego pasterza warmińskiego, który wspaniale zapisał się w historii Kościoła lokalnego i powszechnego, ale przypominamy postać kardynała Hozjusza także dlatego, że powinien być dla nas przykładem i nauczycielem. Dzisiaj w dobie szerzącego się relatywizmu Hozjusz uczy, jak poznawać i bronić prawdy o Kościele. Poznanie Kościoła i Ewangelii pozwala prawdziwie wierzyć i budować tożsamość człowieka wierzącego o pewnych i jednoznacznych zasadach. A to z kolei umożliwia także konstruktywny dialog z wszystkimi, których poglądy są odmienne. Tak jak powiedział Ojciec Święty Benedykt XVI podczas ostatniej pielgrzymki do Ameryki Łacińskiej. Wyjściem z kryzysu Kościoła w tamtej części świata nie jest rozmywanie zasad, ale wprost przeciwnie, głoszenie zasad i wierność zasadom. W tym względzie kardynał Hozjusz jest doskonałym przykładem rzetelnie prowadzonego dialogu, właśnie nie w oparciu o rozmywanie zasad, ale o jasne zasady, które były drogie dla niego, żeby być jasnym i konkretnym partnerem w dialogu z innymi. Dzisiaj takiej postawy bardzo nam potrzeba, żeby nas umocnić w tym, kim jesteśmy i skonkretyzować naszą tożsamość chrześcijańską.
Księże arcybiskupie, z jednej strony kardynał Hozjusz był człowiekiem bardzo światłym, Akademia Krakowska, studia prawa, później w Bolonii zwieńczone doktoratem. Z drugiej strony mówi się, że mimo iż 14 lat był poza diecezją, jemu właśnie zawdzięcza się to, że kontrreformacja tam wielkich sukcesów nie odniosła, bo jako władca świecki po prostu innowierców wygnał i był nieprzejednanym wrogiem. Czy ksiądz arcybiskup nie obawia się, że ten aspekt słusznej obrony wiary może być uznany właśnie nie jako zachęta do dialogu, ale może jako przeszkoda do dialogu, zwłaszcza z protestantyzmem?
Myślę, że tak nie jest. Hozjusz oczywiście był człowiekiem tamtej epoki i obydwie strony nie szczędziły sobie epitetów, to nie był wyjątek, ale Hozjusz, jeżeli popatrzymy obiektywnie, był człowiekiem, który bronił Kościoła. To był jego obowiązek jako kardynał, jako biskup. Powinien bronić Kościoła i w tej obronie nie przekroczył przyjętych wówczas zasad. Absolutnie. Wprost przeciwnie, są dokumenty, które poświadczają, że w chwilach kryzysowych, kiedy inni nie chcieli rozmawiać z protestantami, bronili im dojścia do króla, właśnie Hozjusz ten dialog promował, wiedząc, że dopóki jest kontakt, dopóki jest rozmowa, dopóki jest polemika, jest szansa na jedność. Oczywiście tej jedności nie udało się w pełni osiągnąć, ale właśnie zdecydowana postawa w obronie Kościoła, ona imponuje. I wówczas, ale i dzisiaj myślę, że nikt nie obrazi się na to, jeżeli ktoś jest kimś. Dokument Ojca Świętego Jana Pawła II, Dominus Jezus, też u niektórych wzbudził różnego rodzaju kontrowersje, czy utrudni, czy nie utrudni ekumenizm. Okazało się, że nie, że jednak bardziej światli nasi bracia, chrześcijanie, rozumieją, że lepiej jest rozmawiać z kimś, kto ma jasne zasady, aniżeli z kimś, co do którego nie wiadomo, kim jest.
Hozjuszowi przypisuje się zdanie, że dobrze, iż są herezje, dlatego że one pomagają w precyzyjniejszym formułowaniu zasad wiary katolickiej.
Coś w tym jest. To nas budzi z uśpienia i to wymaga jakiejś dokonania wielkiej retrospekcji i takiego rachunku sumienia, zadania sobie pytania, kim my jesteśmy, nawet i więcej, nie tylko gdy chodzi o dokładniejsze sprecyzowanie w to, w co wierzymy, ale też zadanie sobie pytania, w którym miejscu zbłądziliśmy, że do takich błędów mogło dojść, bo one nie biorą się znikąd. To cały kontekst czasem sprawia, że powstają herezje i błędy i trzeba wtedy uderzyć się w piersi po to, żeby uznać swoją winę, swój błąd, a jednocześnie, żeby tego błędu nie powtarzać w przyszłości.
Postać księdza kardynała Stanisława Hozjusza, sługi Bożego, przypominaliśmy przy okazji złożenia w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych dokumentów fazy diecezjalnej procesu beatyfikacyjnego, ale ponieważ rozmawiamy z księdzem arcybiskupem Ziębą kilka dni po srebrnym jubileuszu sakry, nie sposób nie zapytać, największy dar tego okresu, jak ksiądz biskup obecnie patrzy na to.
Pytanie takie na sąd ostateczny, trudno odpowiedzieć jednym zdaniem, ale ja jeszcze powrócę do Hozjusza. Właśnie na tym etapie, w którym jestem w archidiecezji warmińskiej, to zadaniem, ale jednocześnie darem jest to, że zostałem niejako zmuszony do zajęcia się tą postacią, do spoglądania wstecz, historię. My tutaj mówimy o zasługach Hozjusza na polu Kościoła w Polsce, czy Kościoła Powszechnego, ale również w Rzymie mamy doskonały ślad. Hospicjum przy Botego Oscure, które dzisiaj przeobraża się, jest tam hotel, jest ambasada, jest duszpasterstwo dla Polaków. To jest dzieło Hozjusza. Wspaniałe dzieło, o którym rzadko kto wie i niezwykła wyobraźnia. W XVI wieku Hozjusz czuł potrzebę, że tutaj w centrum chrześcijaństwa powinien być poważny ośrodek dla Polaków. Więc samo to, że jestem zobowiązany do sięgnięcia do historii, do zajęcia się Hozjuszem i innymi, to już jest zadanie, ale jednocześnie wyróżnienie, za co Panu Bogu bardzo dziękuję.
Ja również dziękuję za rozmowę. Serdecznie srebrnego jubileuszu sakry. Gratulujemy.
Dziękuję bardzo.
Tu Radio Watykańskie. Rozmową z arcybiskupem Wojciechem Ziębą kończymy już wtorkowe wydanie magazynu. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.